Ekonomizer. Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu. Początek nowego roku. Bardzo dużo zmian w polskiej gospodarce. Nowe przepisy, nowe szanse, nowe zagrożenia, nowe nadzieje. Dziś chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym z perspektywy najważniejszych trybów, które napędzają całą skomplikowaną machinę naszej gospodarki. Mam oczywiście na myśli polskich przedsiębiorców. Ich głosem będzie dziś m.in. nasz gość Jacek Kulik, wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dobry wieczór, witam w studiu Radia Poznań.
Dobry wieczór, witam Pana i witam słuchaczy.
Panie prezesie, panie prezydencie, bo tak to...
No, już nie tytułujmy się, działamy w imieniu przedsiębiorców, to tytuły nie są istotne.
Jacek Kulik, zatem obserwuje pan ocieplenie klimatu, nie pytam o globalne ocieplenie, ale o robienie biznesu w Polsce. Czuje pan jakiś powiew nowego w tych ostatnich miesiącach?
Panie redaktorze, takim symptomem zmian była uchwalona w kwietniu ubiegłego roku Konstytucja dla Biznesu i przedsiębiorcy rzeczywiście... Wiele sobie oczekują po tej konstytucji. Trzeba dać czas przepisom, żeby one gdzieś tam w jakiś sposób nabrały swojej mocy prawnej. Wiele rzeczy jest jeszcze aktualizowanych, wprowadzanych. No, czekamy na realne sukcesy tej konstytucji.
Deklaratywnie jest.
Nie, no deklaratywnie tak, ale też nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Na przykład rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, który został wprowadzony.
Właśnie w ramach konstytucji.
Tak, w ramach konstytucji. Kolejna rzecz to jest obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców. Ja też być może później wspomnę o tym. To się wydarzyło, aczkolwiek dotyka bardzo niewielkiego promila przedsiębiorców, ale jest, to jest rzeczywiście pewien swego rodzaju symptom. No i pozostałe rzeczy. Czekamy na te uproszczenia, o których mówił premier, czy wcześniej jak wprowadzał konstytucję dla biznesu minister gospodarki. Liczymy na to, że rzeczywiście ci przedsiębiorcy na własnej skórze to odczują na razie póki co no, tak niewiele.
Powiedziałbym nawet, że według niektórych rankingów jest gorzej. Mam przed sobą dane, które zaprezentowała The Heritage Foundation i The Wall Street Journal. To jest ranking wolności gospodarczej. Polska zajmuje 46. miejsce na świecie i dopiero 21. w Europie. No i obsunęliśmy się w ciągu ostatnich 3 lat o 7 miejsc na świecie, 4 miejsca w Europie. Pański komentarz.
No, to też pokazuje, że z tą wolnością gospodarczą niekoniecznie u nas jest dobrze. I te zapowiedzi, szumne zapowiedzi, ale w działaniach niewielkie rzeczy powodują, że świat ocenia nas tak, a nie inaczej. Rzeczywiście na świecie spadliśmy, bo to w stosunku tych 3 lat to 7 miejsc, ale w stosunku do roku ubiegłego to jest spadek o 1 pozycję, a w Europie rzeczywiście o 2 pozycje, więc jesteśmy na 23. miejscu w Europie. Czyli tak jesteśmy w ogonie tej gospodarki. Jest wiele czynników składających się na tą naszą pozycję. Choćby nawet sama kwestia fiskalizmu, kwestia sądownictwa gospodarczego. Nie mówimy o takim powszechnym dostępie do powszechnych sądów, tylko sądownictwo gospodarcze i rozpatrywanie spraw w obszarze gospodarczym brakuje kompetencji.
Są po prostu też zapchane te sądy.
Są zapchane, ale brakuje też kompetencji po stronie sędziów, no bo cały czas mamy do czynienia z takim dosyć skomplikowanym mechanizmem, jakim jest gospodarka rynkowa. Mówimy o tym, że rząd zakazuje optymalizacji podatkowej. Co to takiego zakazuje? No dzisiaj przedsiębiorca, jeżeli w pewien sposób gdzieś tam optymalizuje swoje koszty, to musi poinformować Krajową Administrację Skarbową, że coś takiego robi. Więc tu mówimy o tym, z jednej strony niby się obniża podatki, ale jak się patrzy na inne rankingi, czyli ten stosunek podatków płaconych, czy danin publiczno-prywatnych, płaconych w stosunku do PKB uzyskiwanego w danym kraju, to też jesteśmy naprawdę daleko.
Ja o komentarz do tego rankingu poprosiłem zastępcę rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Jacka Cieplaka i o to, co nam powiedział.
Kilku lat to miejsce Polski za bardzo się nie zmienia, ono jest cały czas gdzieś oscyluje w tych samych pozycjach. Nie jest to oczywiście dla nas dobre, ponieważ jakby ta biurokracja, ta nadregulacja przepisowa oraz bardzo skomplikowane prawo podatkowe, prawo gospodarcze powoduje, że przedsiębiorcom w Polsce po prostu nie jest łatwo prowadzić biznes. Dlatego też uważam, że powołanie takiej instytucji jak Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców może mieć sens w realiach, w których my się znajdujemy. Oczywiście dopiero po 6 latach, po pierwszej kadencji będziemy mogli stwierdzić, czy to miało sens. Natomiast no, my jako rzecznicy będziemy się starać zrobić wszystko, żeby ta instytucja zadziałała tak, jak powinna. No, mamy też duży problem z przewlekłością postępowań sądowych w Polsce. przedsiębiorcy bardzo często latami zmagają się, czy to z innymi przedsiębiorcami, czy z urzędami państwowymi. Dlatego też wydaje mi się, że taka instytucja może mieć rację bytu. Taką główną rzeczą, którą potrzebujemy natychmiast zmienić, to jest możliwość wstępowania rzecznika nie tylko do postępowań administracyjnych, bo sądownictwo administracyjne to zupełnie jakby odrębny temat od sądownictwa powszechnego, a to właśnie w sądownictwie powszechnym, dokładnie w wydziałach cywilnych, ubezpieczeń społecznych i pracy, mieszczą się przede wszystkim postępowania przeciwko ZUS-owi, a to jest jeden z głównych organów, z którym my się stykamy na co dzień i to przedsiębiorcy do nas piszą właśnie w sprawach ZUS-u. Dlatego to jest między innymi właśnie taka rzecz, którą trzeba by było doprecyzować i dodać do ustawy, żeby rzecznik miał prawo wchodzić w postępowania przed sądami powszechnymi.
Powiedziałbym, że tę diagnozę panowie macie podobną tego, co się dzieje i tutaj się spotkaliście w tej ocenie.
Panie redaktorze, po to jest rzecznik, żeby reprezentować czy bronić przedsiębiorców. I rzeczywiście ta diagnoza jest jak najbardziej ze wszechmiar, ona się potwierdza. Tutaj pan rzecznik dotknął dosyć ważkiej sprawy ZUS-u. Na przykład z ostatnich dni, gdzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przerzuca na pracodawców obowiązek kontroli zwolnień. No przepraszam, pracownik ma prawo chorować, to teraz dlaczego pracodawca ma go sprawdzać? No jeżeli lekarz mu wydał zwolnienie lekarskie, no to zakładam, że ekspertem w zakresie tego, czy pracownik jest chory, czy też nie, to jest lekarz. Albo lekarze orzecznicy ZUS-u, ale nie pracodawca, broń Boże. No i tu dotykamy takich też sfery ustawodawstwa. Proszę sobie wyobrazić, że według badań polskich instytucji w Polsce co dwa dni mamy do czynienia ze zmianą prawa w obszarze działalności gospodarczej. Kto nadąży nad tym? Po prostu mamy przerost prawa w stosunku, czy jesteśmy przeregulowani. Dzisiaj, żeby przedsiębiorca sam chciał w sposób skrupulatny prowadzić swoją firmę, on musi dziennie ponad 4 godziny czasu z tego 8-godzinnego swojego czasu pracy poświęcić na czytanie aktualizacji przepisów, żeby być na bieżąco.
No i właśnie to wszystko, o czym pan mówi, mam wrażenie, przekuwa się także na pewną intencjonalność chęci założenia firm w Polsce. I znów Eurostat podaje, że Polska zajmuje dopiero 7 miejsce pod względem liczby powstających rocznie firm przy tak dużym państwie. No, niesamowici są pod tym względem Czesi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców krajów Unii Europejskiej, 95 przedsiębiorstw, Słowacy 79, my 42 przedsiębiorstwa, 42 osoby decydują się na taką działalność. No i co więcej, polscy przedsiębiorcy, to też ciekawa sprawa, wolą zakładać firmy właśnie w Czechach.
A to wynika z faktu, że rzeczywiście czeski system prawny jest zdecydowanie może nie liberalniejszy, tylko bardziej przyjazny przedsiębiorcom. I wielokrotnie rozmawiam z polskimi przedsiębiorcami, którzy, nawet przedsiębiorcy z Poznania, zakładają oddziały swoich firm w Czechach. Pytam, jaki jest sens? No oni mówią, że po pierwsze, czeski rynek jest bardziej stabilny, prorozwojowy, ale działanie sfery rządowej czy sfery państwa w zakresie regulowania i pomocy jest zdecydowanie większe czy lepsze tam niż w Polsce. Mam wrażenie, że w Polsce mamy do czynienia z systemem represyjnym, a nie takim systemem pomocy, czyli przedsiębiorca, jeżeli popełnia błąd, no to w Polsce od razu się go karze i to, co jest symptomatyczne również, że coraz częściej w polskich projektach ustaw pojawia się kara, ta twarda kara, kara więzienia. A w innych krajach, jeżeli przedsiębiorca popełnił błąd, no to te organy administracji starają się mu pomóc.
Podchodzą z większą przychylnością na starcie do tej sprawy.
Tak, zgadza się. Ta sfera tak jakby kontroli. Nie kontrolujemy, żeby złapać, tylko kontrolujemy, żeby pomóc, żeby ten przedsiębiorca nie popełniał błędów.
No mam wrażenie, że trochę wywołał pan wilka z lasu, bo mówimy o bardzo konkretnym projekcie, który od razu mi przychodzi do głowy. Mam na myśli projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości, projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Sejm ma się nim zajmować. Ustawa ma dotyczyć praktycznie wszystkich spółek działających w Polsce i część przedsiębiorców alarmuje, że ona może doprowadzić do ich upadłości. Ja w tej sprawie również poprosiłem o głos Jacka Cieplaka, zastępcy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
My spotkaliśmy się z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z organizacjami reprezentatywnymi w Radzie Dialogu Społecznego. I tak naprawdę co do tej ustawy to tematy są trzy, czyli usunięcie z niej prejudykatu, czyli ciężko sobie wyobrazić, że możemy pociągnąć kogoś do odpowiedzialności przed skazaniem, czyli po postawieniu zarzutów, a przed skazaniem. Drugi problem jest z odpowiedzialnością w nadzorze, to znaczy, że rozszerzono grupę osób, której to jakby spółka jest odpowiedzialna za ich działania. Czyli jeśli na przykład człowiek, który jest z nami na umowie zlecenie, dopuści się jakiegoś czynu zabronionego, jak to ustawa wskazuje, no spółka może ponieść z tego tytułu dużą odpowiedzialność, czyli właśnie te kary mogą być w milionach wyznaczone. Oraz trzeci problem, który bardzo jakby jest podnoszony przez przedsiębiorców, to jest temat sygnalistów, czyli osób, które mogłyby donieść na danego przedsiębiorcę, choćby na przykład w grupie pracowników, czy w innej grupie ludzi, którzy mieliby taką wiedzę, ale nie zawsze przecież to musiałoby być zagranie czyste. Przedsiębiorcy się bardzo boją, że będą osoby na przykład z konkurencji, co może się zdarzyć, które mogłyby donosić na spółki, nie mając nawet uzasadnionych przyczyn. Są to trzy kwestie, które my analizujemy. Cały czas pracujemy jakby z tymi i z projektodawcą, jeżeli chodzi o ustawę i z organizacjami przedsiębiorców. I chcemy wypracować jakieś wspólne stanowisko, które mogłoby spowodować to, że będziemy mogli iść z tą ustawą do przodu. Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości ma swoje argumenty, mówiąc, że jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, które ma ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jednakże martwą, ponieważ to akurat jest prawda, że bardzo mało osób zostało jakby pociągniętych do odpowiedzialności w związku z tą ustawą i przez to też bardzo mało tych spółek. Natomiast no nie można też tego od razu, naszym oczywiście zdaniem, wywrócić do góry nogami, wprowadzając wszystko zaostrzone. Dlatego też badamy, jak to wygląda w tym momencie w innych krajach Unii Europejskiej i będziemy chcieli, jeśli w ogóle tą ustawę wprowadzać w życie, to przynajmniej zdanie rzecznika i głos przedsiębiorców, myślę, będzie taki sam, że będzie to zgodnie z zasadą Unia Europejska plus zero, czyli żebyśmy nie nakładali nic od siebie ponad to, co wyznacza dyrektywa Unii Europejskiej, bo to właśnie dyrektywa wskazuje na to, że ta odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w krajach członkowskich powinna działać i to działać odpowiednio.
Czyli tak, jest ustawa, która z jednej strony jest potrzebna, a z drugiej strony no, budzi blady strach wśród przedsiębiorców i tutaj są bardzo poważne obawy o to, że to będzie oznaczać już nie tylko wzrost kosztów, bo każdy przedsiębiorca 5 razy większe procedury zapewne wprowadzi, żeby nie doszło do jakichkolwiek podejrzeń, ale tak naprawdę o to, czy w ogóle ta działalność w tym momencie nagle z powodu, no chociażby kogoś, kto złoży taki donos, nie stanie pod znakiem zapytania.
Oczywiście, no tutaj wiele tych aspektów poruszył już pan rzecznik swojej wypowiedzi, ja tylko cieszę się, chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że rzecznik dostrzegł problem, który mamy dzisiaj z tą ustawą. Cieszę się, że będzie chciał interweniować w tej sprawie, że to nie mówimy tylko my, przedsiębiorcy. Nie sygnalizujemy, że jest problem z tą ustawą. Ale proszę zwrócić uwagę na drugi ważki aspekt. Otóż ja mówiłem wcześniej o przeregulowaniu, że mamy wiele ustaw i rzecznik to potwierdził. Ta ustawa jest, tylko on twierdzi, że nie działa. No, znaczy zdaniem ministerstwa ta ustawa nie działa, ale być może nie działa dlatego, że trzeba tą ustawę w jakiś sposób naprawić. Te założenia, które są, ten sygnalista, no to naprawdę proszę mi wierzyć, że wielu przedsiębiorców będzie się obawiało zatrudniać nowych pracowników, no bo ja nie wiem, kogo zatrudniam. Zatrudnię kogoś z konkurencji, który mi w cudzysłowie podłoży świnie, doniesie...
szpiega przemysłowego.
Tak, no, znaczy szpiega, no, wie pan, szpieg... No to...
Konia Trojańskiego, konia
tak,
Trojańskiego.
O, tak, to jest dobre
określenie. Semantycznie.
I rzeczywiście, no, najpierw coś podłoży w tych dokumentach, albo celowo zaniedba pewnych działań i zgłosi tego przedsiębiorcę, i będziemy mieli do czynienia z systemem represyjnym, bo wtedy wkracza po pierwsze jakieś, znaczy pojawia się postępowanie sądowe, pojawiają się kontrole w firmie i firma dzisiaj zamiast się zająć tym, do czego jest powołana, czyli czy to produkcją, czy usługami, będzie musiała służyć na potrzeby wydziałów kontroli różnych instytucji, które przyjdą i będą szukały tej przysłowiowej...
Czy para pójdzie w gwizdek na taką ochronę biurokratyczno-prawną.
Tak, największy problem jest taki, że jak wkracza jakakolwiek kontrola, no to ona zabezpiecza dokumenty. To jeszcze pal go licho, niech zabezpieczy dokumenty, ale gorzej, jak zabezpiecza maszyny, zabezpiecza dyski twarde komputerów albo środki transportu. I problem polega na tym, że przedsiębiorca jest bez podstawowych narzędzi do prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy są, ale oni nie mogą pracować. Trzeba im wypłacać wynagrodzenia. I ta śnieżna kula powoduje, że to jest pierwszy krok do tego, żeby dana firma została postawiona w stan likwidacji. I to, z czym przedsiębiorcy również się nie zgadzają, bo ta ustawa jest daleko siężna. Otóż właśnie najpierw karanie przed wydaniem wyroku.
Czyli ten prejudykat, o którym
tak,
była
to,
mowa,
z czym my się nie zgadzamy,
no bo
w ostatnim czasie nasiliły się aresztowania przedsiębiorców. Na zasadzie, mam domniemanie, to ja go aresztuję i to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to to, że ci przedsiębiorcy, być może Bogu ducha winni, ale przedsiębiorcy są aresztowani w świetle fleszy, a zwalniani bez postawienia jakichkolwiek zarzutów w zaciszu pokoi pewnie wypuszczani tylnym wejściem z komendy policji, ale te ten szum medialny, czy ta informacja negatywna o danym przedsiębiorcy poszła w eter. I niestety to bije we wszystkich przedsiębiorców. No i uważam, że my jako organizacja pracodawców jesteśmy powołani po to, żeby działać w interesie przedsiębiorców, sprzeciwiać się takim, a nie innym tutaj działaniom względem przedsiębiorców.
To ja na chwilę poczuję się w obowiązku stanąć z kolei po stronie rządzących. Pewnie Ministerstwo Sprawiedliwości, te rozmowy trwają, to jest ważne. I ten dialog trwa, o czym mówił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Z drugiej strony faktycznie mnóstwo firm działa z premedytacją na zasadzie takiej, że ona ma doprowadzić do tego, żeby się zwinąć i wtedy właśnie nie ma tego odpowiedzialnego. Może źle powiedziałem mnóstwo, jednak
panie redaktorze,
gro polskich przedsiębiorców jest uczciwych. Natomiast to ma być jakiś rodzaj bata, który, czy może nie, nawet nie bata, jakiegoś zabezpieczenia, dlatego żeby konsumenci, czy ci, którzy korzystają z usług danych firm, czy produktów danych firm, po prostu nie byli oszukani.
My, jako organizacja pracodawców, mówimy to jasno i wyraźnie i to mówimy, czy powtarzamy od lat. Patologie trzeba tępić. Patologie nie są akceptowalne, bo to nie jest czynnik wzmacniający konkurencję między firmami, tylko wręcz obniżający tą konkurencję, więc nie zgadzamy się na działanie poza granicami prawa, ale też zwracamy istotną uwagę, że to organy stanowiące prawo powinny niwelować luki, które umożliwiają obchodzenie tego prawa. Proszę zwrócić uwagę, przykład, który dotknął w styczniu branży tych escape roomów sławetnych. Zdarzył się dramatyczny wypadek, zgadza się. Ale teraz w jednym miejscu się zdarzyło, w całej Polsce od razu kontrole i wielki lament. Nikt nic nie wiedział, że takie escape roomy funkcjonowały, no ale przecież to była informacja publiczna. Ktoś rejestrował tego typu działalności i to powoduje, że naprawdę bardzo fajne miejsca, rozrywki dla osób, które nawet spełniały te wszystkie przepisy w Poznaniu, no dzisiaj są zamykane, no bo wynajmujący lokale boją się, no bo słyszą taki ostratyzm względem danej branży. Tu, a podałem tylko przykład jednej z branż. Takich branż naprawdę jest wiele i to powoduje, że działamy nie prorozwojowo, a wręcz przeciw.
I za chwilę escape roomy powstaną, na przykład jak grzyby po deszczu, po czeskiej stronie naszej granicy.
No tak, tylko wie pan, to jest tak, że do escape roomu wchodzi się na godzinę, więc nikt nie będzie do Czech jeździł, ale też proszę zwrócić uwagę, że naprawdę tutaj Poznań był dosyć mocno pozycjonowany na mapie tych escape roomów w Polsce i w Europie i do nas przyjeżdżali turyści z zachodni, no bo mieliśmy pewną swoją renomę, a dzisiaj powoduje to, że naprawdę ta branża gdzieś tam ulega likwidacji.
Żeby troszeczkę zmienić ten klimat i pójść w stronę tej jasnej strony mocy, przypomina mi się ta słynna interwencja w Bartoszycach wobec naczelnika tamtejszego Urzędu Skarbowego. I to jest już trochę efekt działania konstytucji biznesu. Sprawa mechanika samochodowego spod Bartoszyc, który padł ofiarą, w dobrej wierze zadziałał, a padł ofiarą prowokacji urzędniczej, no i okazało się, że tak naprawdę to ten urzędnik ostatecznie poniósł odpowiedzialność za tę historię. Pamięta pan?
Tak, tak, oczywiście. No, my w ogóle protestujemy przeciwko prowokacjom. Jeżeli przedsiębiorca działa niezgodnie, to trzeba przyjść go skontrolować, ale nie na zasadzie takiego zatrutego owocu. Czyli ja go namawiam do popełnienia przestępstwa. I tu mieliśmy do czynienia z tym aspektem. Przypomnijmy radiosłuchaczom, że przyszły panie, które nie przedstawiły się, że są pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, poprosiły mechanika, który już zamknął swój warsztat, o to, że one gdzieś tam jadą i trzeba im wymienić żaróweczkę w samochodzie. On się zlitował nad tymi kobietami, wymienił żaróweczkę, niestety nie wystawił, jego błąd polegał na tym, że nie wystawił im paragonu z kasy fiskalnej na 10 zł, na 10 zł.
A mandat 500 zł potem się pokazał. No ale ostatecznie nie został ukarany.
Ciągle. Ale też trzeba powiedzieć, że w tej sprawie również interweniował rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw i chwała mu za to, bo naprawdę no trzeba
ale miał być te narzędzia. Miał konstytucję, w której były zapisane wyraźne rzeczy, które taki proceder uniemożliwiają.
Też tym dopowiem drugie działanie rzecznika, bo to też trzeba pochwalić za to, co już się wydarzyło. Otóż od 1 stycznia wchodził tak zwany mały ZUS dla firm, które nie osiągały, nie przekraczały przychodów miesięcznych w kwocie 5250 zł. Rząd ustalił bardzo krótki termin zgłoszeń do 8 stycznia i tutaj tym bardziej to się nakłada. 1 stycznia, dni wolne, później 6. I tutaj akurat rzecznik interweniował, żeby ten termin został wydłużony. No, niestety, głos poszedł w próżnię, ale trzeba przyznać, że działa.
No tak, rzecznik w ogóle chciałby, żeby ten ryczałtowy ZUS został całkowicie zniesiony na rzecz tego małego ZUS-u, no ale to jest pewnie melodia przyszłości.
Tak, trzeba też dopowiedzieć, że przecież rzecznik, no były poseł, to też jest były przedsiębiorca, on prowadził sieć sklepów spożywczych, więc ma doświadczenie z tej drugiej strony, czyli wie, co doskwiera w pracy przedsiębiorcy i uważam, że to jest też pozytywne, że to nie jest taki typowy urzędnik postawiony dzisiaj na stanowisku rzecznika i masz rzeczniku ustawy i działaj, tylko on dostrzega i rozumie potrzeby przedsiębiorców. Ja mam nadzieję, że będzie mógł działać zdecydowanie więcej niż dotychczas, no ale dajmy mu szansę, bo funkcję rzecznika pełni dopiero pół roku.
Mhm. No jest też powołana przy rzeczniku Rada Przedsiębiorców. Ona ma zbierać pewne opinie i w tej sprawie po raz kolejny oddaję głos zastępcy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Jacek Cieplak, trzecia odsłona na naszej antenie.
W Radzie Przedsiębiorców na tą chwilę mamy zebranych 100 organizacji. Na przykład teraz 21 lutego będziemy mieli kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców, takie główne, na którym to będziemy poruszać w tym już momencie 7 bardzo ważnych tematów dla przedsiębiorców, ponieważ to przedsiębiorcy nam zgłaszają takie, że tak powiem, tematy głośne i te, które ich interesują na co dzień. A oprócz tego mamy też zespoły problemowe przy Radzie Przedsiębiorców. Będziemy omawiać na przykład taki temat, ochrona quasi-konsumencka mikroprzedsiębiorców. Uważamy, że mikroprzedsiębiorcy powinni być też objęci taką samą ochroną jak konsumenci w relacjach przedsiębiorczych, ponieważ bardzo często oni nie są w ogóle zorientowani, jakie mają prawa czy możliwości w tych relacjach handlowych. I chodzi nam tylko i wyłącznie o mikroprzedsiębiorców. Ponadto będziemy rozmawiać o postulacie skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego też przez mikroprzedsiębiorców, ponieważ na tą chwilę, czy to jest duża korporacja, czy to jest mikroprzedsiębiorca zatrudniający 2 czy 3 przedsiębiorców, musi płacić za swojego pracownika 33 dni chorobowego, co oznacza, że w przypadku, kiedy zatrudnia pan sobie 2 pracowników, no to dla takiego przedsiębiorcy to jest ogromna strata i ogromny wysiłek. Chcemy ten termin dla mikroprzedsiębiorców skrócić do 14 dni. Będziemy też z takim postulatem występować. Też głośny i nośny temat i bardzo ważny zresztą dla wszystkich przedsiębiorców na tą chwilę to legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Musimy stworzyć takie warunki, to właśnie znowu to, co mówiliśmy wcześniej, ta nadregulacja, ta biurokracja powoduje, że choćby pracownicy z Ukrainy, którzy to napływają w dosyć dużych ilościach, jeśli tylko prawdopodobnie Niemcy czy Francja otworzą sobie granice i stworzą bardzo proste prawo, bo tam zazwyczaj to prawo w takich momentach się upraszcza do granic możliwości, no ci pracownicy po prostu odpłyną bardzo szybko tam i my znowu będziemy mieli problem.
Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. I znowu zdaje się, że podzielicie tę diagnozę.
Tak, bo tych tez jest wiele, czy rzeczy do załatwienia na już. Pan rzecznik dotknął istotnej sprawy cudzoziemców, Ukraińców, którzy tutaj wspomagają nasz rynek pracy, bo ta luka zatrudnieniowa, szczególnie w Wielkopolsce, ona się bardzo mocno powiększyła. Ta luka, czyli niedobór pracowników. I dzisiaj naprawdę mamy duży problem. I użyję przykładu. Rynek niemiecki przygotowuje się do otwarcia na Ukraińców, ale tam już przygotowania idą nie tak jak w Polsce, gdzie ten Ukrainiec, z jednej strony byśmy chcieli tego Ukraińca zatrudnić, ale z drugiej strony rzucają mu kłody pod nogi, żeby a to nie przyjeżdżał na dłuższy okres, czyli tam 6 do 8 miesięcy, a to kwestia, nie wiem, zatrudnień, regulacji zatrudnień, później, wiadomo, on, od jego wynagrodzeń są płatne składki ZUS-u, więc trzeba mu też zabezpieczyć później emeryturę, jeżeli dożyje tego wieku i będzie chciał w Polsce nadal pracować. Więc z jednej strony chcemy, a z drugiej blokujemy pewne działania, a przykład rynku niemieckiego pokazuje, że rząd niemiecki jest gotowy na przyjęcie Ukraińców, daje tak zwane wsparcie subsydiowane w formie zamieszkania, czyli ułatwienia w dostępie do najmu nieruchomości. Po drugie, szkolenia z zakresu języka. No, dzisiaj u nas te szkolenia, jeżeli pracodawca chciałby zatrudnić Ukraińca, a jego znajomość języka polskiego jest w stopniu niewielkim, no to niestety tu nie ma takiego wsparcia rządowego, pomocy w zakresie tego doszkolenia, tylko ten ciężar spoczywa na przedsiębiorcach. Pan rzecznik dotknął wielu istotnych kwestii, ale ja chciałbym się skupić na jednej rzeczy. Mianowicie sama idea funkcjonowania takiej rady przy rzeczniku. Oczywiście rada przy rzeczniku jest, tylko to jest kolejny twór, czy kolejne ciało, które angażuje przedsiębiorców. Ja bym chciał zaapelować, bo przedsiębiorcy, no, albo się pracuje, albo się działa. My działamy, naprawdę działamy społecznie, więc ta praca, czy moja, jako wiceprezydenta Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Lewiatan, czy angażowanie się w pracę w ramach tych rad, no to się wszystko odbywa kosztem przedsiębiorcy, bo
czas to pieniądz.
Oczywiście nikt za to nie płaci i teraz zmierzam ku temu, że Może nie ma sensu powoływać kolejnych rad. Skorzystajmy z ekspertów, których my już dzisiaj mamy. Proszę zwrócić uwagę, że przecież jest Rada Dialogu Społecznego. Tam są organizacje reprezentatywne, zatrudniające wybitnych specjalistów. Powiem Państwu tylko, że na przykład Konfederacja Lewiatan ma 80 ekspertów z różnych dziedzin, których angażuje, żeby opiniować przepisy, które w Polsce są wytwarzane. I z jednymi jedne pochwalamy, inne krytykujemy i zwracamy uwagę na te skutki regulacji, które będą dane ustawy wprowadzały. I tutaj uważam, że troszeczkę nad wyraz jest tworzona ta rada, bo tu można skorzystać już z ekspertów, którzy są. Naprawdę nie ma sensu duplikowania pewnych struktur.
No ale jakieś tam głosy z tego środowiska jednak dochodzą. Pamiętajmy, że rzecznik ma tą prawną możliwość pójścia z tym wszystkim do konkretnych urzędów centralnych, do ustawodawców, do posłów, do ministerstw i pokazania, tu jest problem. Skraca się ta ścieżka dojścia do urzędników, do decydentów, którzy tworzą prawo i konkretne rozwiązania.
Tak, choćby nawet, no przecież rzecznik nie działa tylko w Warszawie. Ja pochwalam to, że rzecznik będzie działał w strukturach takich regionalnych. Otworzył bodajże na początku grudnia swoje pierwsze biuro terenowe w Krakowie. Będzie za chwilę takie biuro w Poznaniu.
Tak, zaraz będę jeszcze o tym rozmawiać.
Będę uprzedzał.
Proszę uprzedzać. Ja cały czas próbuję wyczuć, czy mimo tego, że są te problemy, że ludzie uciekają, że narzekają na te przeregulowania prawne, że chcą gdzie indziej rejestrować działalność, czy troszkę ta wajcha się jednak przestawiła? Że widzi pan, że przynajmniej w klimacie, bo to nie są przecież krótkotrwałe procesy, to musi trwać, to jest zastała machina państwowa. Same zmiany w prawie, wiadomo jak legislacja wygląda. Czy intencjonalnie pan to dostrzega? Bo to ma znaczenie też dla tego, jak się w dalszej perspektywie projektuje swój biznes.
Ja chciałbym się odwołać do pewnych danych europejskich. My, Polacy, mamy taką przypadłość, że w pewien sposób zachwystujemy się, czy zachwycamy się tym, co jest na zachodzie. I mówimy, tam na zachodzie to jest tak i tak, a nie zwracamy uwagi na to, jak jest w innych krajach. W sensie, wiadomo, to jest normalne, że każdy chciałby mieć jak najwięcej i dążyć do tego dobrobytu, ale mam wrażenie, że my chyba zbyt szybko chcemy dojść do tego dobrobytu tak z dnia na dzień i to są pewne niebezpieczne działania, które będą być może skutkowały negatywnie na, no generalnie na wiele sfer życia gospodarczego. Przypomnę, że właśnie czy Niemcy, Francja, czy inne kraje, no choćby nawet w tym rankingu przez pana redaktora przywoływanym, proszę zwrócić uwagę, że pierwszy kraj europejski jest dopiero na czwartym miejscu i to jest Szwajcaria. Więc powinniśmy...
Trochę jakby spoza tego unijnego koszyczka.
Bierzmy przykład z najlepszych, ale też zwróćmy uwagę na to, jak sobie inni radzą jakby z naszego tak zwanego koszyka, czyli krajów nam podobnych. Jest oczywiście duży fiskalizm w tych krajach przeze mnie przywołanych Europy Zachodniej, ale proszę zwrócić uwagę, mamy z drugiej strony na przykład Irlandię, gdzie udział tych danin publiczno-prywatnych do PKB w przypadku Unii Europejskiej średnia to jest 41%. Jakby PKB to są podatki, ale w Irlandii to jest 23,5%, czyli tam jest zdecydowanie mniej, ale też i rozwój gospodarczy jest bardzo, bardzo duży. Dzisiaj PKB Polski to jest 5%, ale proszę zwrócić uwagę, Irlandia ma średnie PKB z ostatnich 3 lat 9,5%. Być może jest za daleko od nas, więc my tych danych nie dostajemy, czy nie słyszymy. Takimi tygrysami Europy Wschodniej, proszę zwrócić uwagę, to jest Litwa, Łotwa, Estonia. Oczywiście to są kraje małe, więc nieporównywalne do polskiej dynamiki gospodarki.
Właśnie, czy my nie powinniśmy się do tych krajów o podobnym potencjale demograficzno-ekonomicznym?
No właśnie, my chcielibyśmy się porównywać, w przypadku danych statystycznych, porównywać do krajów tych wysoce ucywilizowanych.
Niech to chociaż będzie Hiszpania, Włochy, no bo to pewnie podobna była.
Wtedy rzeczywiście wypadamy już zdecydowanie lepiej, ale tak chcemy dotrzeć za szybko, mam wrażenie, że chcemy dotrzeć za szybko. I to powoduje bardzo duże obciążenia. Mówiłem już o tej tak zwanej luce zatrudnieniowej. Zwróćmy uwagę, w jakim szybkim tempie rosną płace w gospodarce i one naprawdę zdecydowanie szybciej wyprzedzają stopę inflacji i to jest niebezpieczne. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że pracodawca zarobi mniej, bo zapłaci więcej pracownikom, tylko tu chodzi o pewien bezpieczną stopę zwrotu.
Tak naprawdę pracodawcy trochę nie mają wyjścia, oni muszą płacić więcej w sytuacji, kiedy nadal mamy rynek pracownika.
Ależ oczywiście, panie redaktorze, przykład samej Wielkopolski. Uważam, że średni wzrost płac w Wielkopolsce jest dwukrotnie wyższy niż w innych województwach w tym samym okresie, z tego względu, że stopa bezrobocia w Wielkopolsce jest najniższa, więc trochę sami jesteśmy zakładnikami własnego sukcesu, działamy sprawnie, skutecznie. Naprawdę jesteśmy liderem w zakresie generowania PKB, bo jesteśmy jednym z 16 województw, a dostarczamy do budżetu państwa 10% dochodu. Tu mam wrażenie, że działamy za szybko, przez to nie nadążamy z innymi sferami i tu też może ta gospodarka wielkopolska bardzo mocno oberwać rykoszetem w przypadku sytuacji negatywnej. Mhm.
Wrócę jeszcze do kwestii tych wynagrodzeń. W ubiegłym roku zbliżyliśmy się do tej magicznej granicy 5000 zł, myślę o przeciętnej płacy miesięcznej w sektorze przedsiębiorstw, a cały ubiegły rok to był rekordowy wzrost wynagrodzeń. I pracodawcy, z jednej strony muszą kusić pracowników, ale to jest zwiększanie kosztów funkcjonowania biznesu ogromne.
Panie redaktorze, jestem pracodawcą, zatrudniam pracowników i proszę zwrócić uwagę, dzisiaj jak przychodzi do mnie osoba na rozmowę o pracę...
To poniżej jakiej granicy nie schodzi?
To nawet nie chodzi o granice czy jakieś kwoty. Bardziej jak ja pytam, jaki jest oczekiwany rząd wynagrodzenia, to ona mi mówi, jak załóżmy tam, nie wiem, chcę zarabiać 3000. Ja pytam, czy kwota brutto, czy netto, bo pracownik w ogóle nie rozróżnia tych pojęć. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj polski system... ten podatkowy czy składek ZUS jest tak skomplikowany, że są jeszcze składki ZUS płacone przez pracownika i pracodawcę. I użyję prostego przykładu. Płaca minimalna w roku 2019 kwota 2250 zł brutto. Co to znaczy? To oznacza, że pracownik zatrudniony na kwotę płacy minimalnej dostaje na rękę 1600, bodajże 33 zł, ale to nie oznacza, że on kosztuje pracodawcę te 2250 zł. Nie, nie, nie. Pełne koszty zatrudnienia tego pracownika to jest 2760 zł, czyli 1080 zł ktoś nam zabiera. Czyli to są wszystkie te daniny.
40% tego, w zależności, tak naprawdę dostaje pracownik na rękę, to jeszcze do tego dochodzi 40% kosztów.
Panie redaktorze, innych. To wszystko zależy od tego, do jakiej podstawy będziemy się porównywali, bo jeżeli porównamy te 1080 zł do tej kwoty netto otrzymywanej przez pracownika, to jest 66% dochodu pracownika idzie na pewno na nasze zabezpieczenie emerytalne, podatki, kasę chorych, ale to jest to coś, czego pracownik nie widzi, a pracodawcę kosztuje.
Wywołał pan temat otwarcia oddziału Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu. Musimy o tym parę zdań powiedzieć. I po raz ostatni pytam Jacka Cieplaka, zastępcę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, o oddział w Poznaniu.
To też siedziba w Gdańsku, w Krakowie, w Białymstoku i właśnie w Poznaniu. Jesteśmy w trakcie negocjacji warunków lokalu. Będzie tam wydział interwencyjny i legislacyjny. Będzie tam pełnomocnik terenowy, który będzie taką, można powiedzieć, ręką rzecznika na województwa, czyli wielkopolskie, dolnośląskie, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, wszystkie te rejony będzie obejmował. Będzie się zajmował właśnie interwencjami, czyli wszystkie problemy przedsiębiorców z tamtych rejonów, które mają interwencyjne.
Czy już takie jednostkowe sprawy, można powiedzieć.
Jednostkowe, ale nie tylko, ponieważ jeżeli to będą tematy do legislacji szeroko pojętej, również będzie można się zgłaszać. Zresztą prawda jest taka, że można się zgłosić z każdym problemem, bo to wydział jakby będzie dysponował na tą chwilę 6-7 osobami. Oczywiście będzie to grono prawników, które będzie te sprawy realizowało. Natomiast jeśli będzie to temat, który rzecznik ustawowo może wziąć, to on zostanie przekazany do Warszawy i również będziemy się nim zajmować.
Czyli to jest takie zaproszenie do tego, żebyście wy, wielkopolscy przedsiębiorcy, pukali do biura, które za chwilę będzie otwarte w Poznaniu.
Tak, tylko trzeba też doprecyzować, żeby przedsiębiorcy dokładnie zrozumieli rolę takiego biura i rolę rzecznika. Rzecznik nie może występować w interesie jednego przedsiębiorcy w sporze z drugim przedsiębiorcą, tylko tu mówimy o rozstrzyganiu sfery tego, właśnie w sporze z państwem. To biuro dopiero się konstytuuje. Też trzeba powiedzieć, że przecież nie tak dawno, bo w połowie stycznia rzecznik małych i średnich przedsiębiorców odwiedził nas w Poznaniu. Ja trochę byłem zasmucony tym, że tak mało przedsiębiorców po pierwsze wiedziało o tym spotkaniu, a po drugie, że w nielicznym gronie przyszli posłuchać rzecznika, bo rzeczywiście warto zwracać uwagę na te problemy, które doskwierają w tak zwanym życiu codziennym. Liczymy na to, że tutaj rzecznik będzie skuteczny. Na pewno warto integrować te działania, czyli to nie tworzyć odrębnej komórki w oderwaniu od czegoś, tylko rzeczywiście też, choćby nawet, współpracować z Wydziałem Działalności Gospodarczej, czy to Urzędu Miasta w Poznaniu, czy innych miast, czy choćby nawet z Wydziałem Działalności Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam też oni dostrzegają sferę biznesu. Rzeczywiście współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim na poziomie województwa i rzeczywiście warto gdzieś też zacieśniać tą współpracę, żeby z jednej strony interweniować, ale z drugiej strony przeciwdziałać powstawaniu patologii.
No nie wyobrażam sobie, żeby te wszystkie organy ze sobą nie chciały współpracować, nie, no, bo inaczej będzie z tego tylko wojna wszystkich przeciwko wszystkim.
Działamy w interesie przedsiębiorców, więc mam nadzieję, że to będzie pozytywne.
Mimo różnych danych ekonomicznych, teraz mamy świeże dane chociażby o wzroście bezrobocia. Przed wejściem do studia pan mówił o niepokojących danych dotyczących niemieckiej gospodarki. To już jest takie puentujące naszą rozmowę pytanie. Optymistycznie podchodzi pan do tego roku dla polskiego biznesu?
My o tym wielokrotnie już wcześniej wspominaliśmy, że nie możemy się zachłysnąć sukcesem roku poprzedniego, tylko musimy myśleć w perspektywie nie roku następnego, tylko jeszcze kilku lat, taka perspektywa średniookresowa. Rzeczywiście rok 2018 był sukcesem, ale jego się nie da od tak przekopiować na rok 2019.
Już wiemy, że tak nawet nie będzie, bo to już te dane.
Tak, bo sam rząd tutaj obniża już te prognozy. Też proszę zwrócić uwagę na te dane, które napływają z rynku niemieckiego. Też dane cząstkowe. Pan wspomniał, wzrasta bezrobocie pierwszy raz od dobrych 2-3 lat. Mamy wzrost.
To nigdy niewielki. Nie jest dobry symptom.
Tak, ale rynek niemiecki, pierwsze sygnały dotarły do nas we wrześniu, październiku, gdzie z tego rynku zamówień publicznych było obniżenie już tych wskaźników, ale twarde dane dostaliśmy dzisiaj czy wczoraj bodajże. Rząd niemiecki poinformował o tym, że produkcja przemysłowa w miesiącu listopadzie spadła o 4%. To jest największy jednorazowy spadek produkcji od kryzysu z roku 2007.
A dla polskich firm, które kooperują z Niemcami, to jest informacja bardzo zła.
Bardzo zła, dlatego że 27% naszego eksportu trafia na rynek niemiecki, więc jeżeli Niemcy dzisiaj ograniczają zamówienia, ograniczają produkcję, to może za chwilę dotrzeć również i do nas. Więc naprawdę powinniśmy myśleć...
Mniej optymistycznie, bardziej realistycznie?
Nie, ja jestem z natury, jestem optymistą i dostrzegam pozytywy, a nie negatywy. Liczę tylko na to, że inni również działają w podobny sposób i to nie będzie ograniczeń i regulacji uniemożliwiających działanie, tylko bądźmy elastyczni, nie tak jak nasz kodeks pracy, tylko próbujmy przeciwdziałać symptomom negatywnym z innych rynków i próbujmy tak uelastycznić te przepisy, czy tak je modyfikować, żeby one sprawiały, dawały ten sygnał plus, a nie minus.
Jacek Kulik, wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, był gościem dzisiejszego Ekonomizera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu. Ekonomizer.